trzecia. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Obywatel Polski utopił się podczas kąpieli w Atlantyku. Do tragedii doszło w pobliżu plaży Pedrogão na środkowym zachodzie Portugalii. Jak przekazała cytowana przez lokalne media policja, zaginięcie mężczyzny zgłosiła jego żona w poniedziałkowe popołudnie, prosząc jednego z mieszkańców regionu o pomoc. Służby zostały wezwane po 30 minutach od wejścia plażowicza do wody. Po trwających ponad godzinę bezskutecznych poszukiwaniach 50-latka jego ciało zostało wyrzucone na brzeg przez falę oceanu w pobliżu plaży. Do zgonu co najmniej 11 osób od początku listopada doprowadził chaos spowodowany strajkiem ratowników pogotowia w Portugalii. Rodziny zmarłych zarzucają państwu zaniedbania i zapowiadają pozwy. Głównym celem uczestników strajku, który rozpoczął się 30 października, są kilkuprocentowe podwyżki płac. W czwartek władze Związku Zawodowego Ratowników Pogotowia ogłosiły tymczasowe zawieszenie protestu, ale według portugalskich mediów w całym kraju zespoły ratunkowe z dużymi opóźnieniami reagują na pilne wezwania. Od czwartku trwają negocjacje między stroną związkową a przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Było biało, czerwono i dość spokojnie. Marsz Niepodległości przeszedł ulicami Warszawy. Według Stołecznego Biura Bezpieczeństwa wzięło w nim udział około 90 tysięcy ludzi. Każdy miał swój powód.
Ja myślę, że to ma wymiar patriotyczny przede wszystkim, ale jest tam taki podtekst, że to jest niezgoda na to, co jest obecne.
Wszyscy powinni przychodzić w takie miejsca, to jest święto patriotyczne, a nie polityczne, więc żadne jakieś tam tworzenie historii, że do kogoś to należy, to są wszystko bzdury.
A politycy powinni się podłączać, czy nie?
Mogą się podłączać, tylko bez poglądów.
Myślę, że i tak będą się podłączać, dlatego że każdy ma to w swoim interesie.
Z uczestnikami marszu rozmawiał reporter Radia Z Jan Kielak. W marszu wzięli udział m.in. politycy Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński tłumaczył to chęcią zjednoczenia obozu patriotycznego. 106. rocznicę odzyskania niepodległości Polacy obchodzili także m.in. podczas Festiwalu Niepodległa na krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Cała ulica zmieniła się w festiwalową estradę. Były parady, zabytkowe samochody, dużo muzyki oraz zajęć dla dzieci. Na przykład pani Magdalena przyjechała na nie ze swoją córką Natalią.
Pierwszy raz jestem tutaj z córką na takich obchodach. Dostała taką pracę domową, żeby przyjść na obchody. I to nas w ogóle, bo przeważnie to coś w telewizji oglądaliśmy albo nie ruszaliśmy się z domu, ale bardzo nam się podoba. W ogóle taka atmosfera jest bardzo uniesiona. Bardzo dużo rodzin z dziećmi, także jesteśmy super zadowolone.
Dla zebranych wystąpili m.in. Natalia Przybysz i Paktofonika. Sukces funkcjonariuszy CBŚP z Lublina. Zlikwidowali duże laboratorium narkotykowe na Mazowszu. Do aresztu z zarzutami trafiło 3 mężczyzn. Zabezpieczono ponad tonę narkotyków o wartości 43 milionów złotych. O akcji reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
Gang na terenie powiatów Makowskiego, Nowodworskiego i Wyszkowskiego prowadził prawdziwą fabrykę produkcji klofedronu. To tani, ale bardzo niebezpieczny syntetyczny narkotyk, po który w tej chwili w całej Polsce sięgają ludzie młodzi.
Bardzo duże ilości tego typu narkotyku, to znaczy 3 cemce, 4 cemce, klofedron, klefedron, mefedron jest przez nas ujawniany i zabezpieczany.
Powiedział mi rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski. Przestępcy rozprowadzali narkotyki głównie po Polsce. Mateusz Kasiak, Radio Z.
Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Tylko w tym roku zlikwidowano już kilkanaście podobnych laboratoriów tego narkotyku. Numer, który może uratować życie. W województwie śląskim uruchomiono na sezon zimowy infolinię dla osób bezdomnych. To numer 987, który jest bezpłatny i działa całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Infolinią zarządza Śląski Urząd Wojewódzki, a jej główny cel to pomoc wszystkim tym, którzy stracili dach nad głową i zagraża im zima. Szczegóły działania telefonu dla bezdomnych zna reporter Radia Z Szymon Kastelik.
Pod numerem infolinii dostępny jest operator Śląskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Podpowiada on, jak można pomóc osobie bezdomnej i wskazuje miejsca noclegowe oraz punkty z żywnością.
Może zadzwonić każdy, zarówno osoba, która widzi taką osobę bezdomną, jak również sama taka osoba.
Komentuje Henryk Rusnak ze Straży Miejskiej w Chorzowie, która jest jedną z instytucji współpracujących z infolinią, bo w skrajnych sytuacjach, jak na przykład zagrożenie życia osoby bezdomnej, operator telefonu wysyła na miejsce pogotowie, policję lub właśnie Straż Miejską. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
Co roku dzięki numerowi 987 ponad 300 osób bezdomnych z województwa śląskiego otrzymuje pomoc. Telefon działa do końca marca. W Krkonoszach sporo szlaków jest nadal zamkniętych. Trwa ich naprawa po ostatniej powodzi, bo również tam były poważne zniszczenia. Krkonoski Park Narodowy podczas prac skupia się głównie na szlakach strategicznych z punktu widzenia prowadzenia akcji ratunkowych, mówi Radio Z Piotr Słowiński z parku.
Działamy na tych szlakach, na tych drogach, które są istotne dla bezpieczeństwa w górach. Powstały na nich duże rynny, erozyjne, uszkodzone są przepusty, wodospusty. No a żeby dojechać do schronisk, czy to przez GOPR, drogi są zwyczajnie potrzebne.
Krkonoski Park Narodowy jest jednak otwarty dla turystów. Pracownicy proszą tylko o sprawdzenie przed wyjściem aktualnej listy szlaków, na których trwają prace. Padają kolejne rekordy ciepła. 2024 będzie najgorętszym rokiem w historii pomiarów, poinformowała na szczycie klimatycznym w Baku sekretarz generalna Światowej Organizacji Meteorologicznej. Celeste Saulo przedstawiła tam najnowszy raport dotyczący zmian klimatycznych. Wynika z niego, że do września średnia globalna temperatura była wyższa o ponad 1,5 stopnia Celsjusza od poziomu referencyjnego. Po raz kolejny ogłaszamy czerwony alert. To kolejne SOS dla klimatu, dodała Saulo i podkreślała, że wreszcie trzeba zacząć działać, bo wyższe temperatury to tylko część zmian. Do tego dochodzą rekordowe ulewy i powodzie, cyklony oraz katastrofalne susze i pożary. To niestety nasza nowa rzeczywistość i przedsmak tego, co czeka nas w przyszłości, ostrzegała sekretarz. Smog w Pakistanie jest tak gęsty, że widać go na zdjęciach satelitarnych. Zdjęcia NASA wskazują, że spowija on prowincję Pendżab i znaczne obszary Indii, sięgając daleko poza stolicę kraju Delhi, podała amerykańska stacja CNN. W niektórych miejscach stężenie zanieczyszczeń pyłem PM2,5 było ponad 110 razy wyższe od poziomu uważanego przez Światową Organizację Zdrowia za bezpieczne. Przedstawiciel UNICEF w Pakistanie oświadczył, że z powodu smogu narażone jest zdrowie 11 milionów dzieci. Rząd Pakistanu nakazał obowiązkowe noszenie maseczek, jednak zostało to powszechnie zignorowane, zauważyła agencja AP. Rząd poinformował także, że bada metody sztucznego wywoływania deszczu w walce z zanieczyszczeniem.
Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
Dzień dobry, Mateusz Kapera, to jest podcast kryminalny Radia Z, materiał dowodowy. Dzisiaj porozmawiamy o sprawie Buddy, głośnej od kilku dni, sprawie jego zatrzymania. Budda usłyszał prokuratorskie zarzuty dotyczące jego działalności, jego biznesów, a w szczegóły zagłębię się wraz z gośćmi dzisiejszego podcastu. Jest ze mną mecenas Maciej Oniszczuk z kancelarii Oniszczuk Associates. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie.
Oraz Maciej Binkowski, autor książek o przestępczości gospodarczej i bloga Białe Kołnierzyki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zarzuty są dosyć poważne. Prokuratura zarzuca Buddzie, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą, brał brudne pieniądze i dokonywał oszustw na VAT-ie. To brzmi naprawdę poważnie, jeżeli chodzi o tak młodego twórcę internetowego. Jak panowie się zapatrują na te zarzuty i czego możemy się spodziewać? Panie mecenasie.
No może ja zacznę od tego, co też mieliśmy przyjemność z Maćkiem, który jest ekspertem od przestępczości VAT-owskiej, powiedzieć w czasie live'a na naszej grupie Białe Kołnierzyki. Tak naprawdę część z tych zarzutów, no to zawsze to, co pan redaktor też zauważa, się pojawia w sprawach gospodarczych i mają po prostu być podstawą do tego, żeby te zarzuty były wyższe. Czyli tu mówimy przede wszystkim o zarzucie grupy przestępczej, gdzie wystarczą 3 osoby i każdy taką grupę może stanowić, oraz o zarzucie prania pieniędzy, no bo tak naprawdę każda działalność, która może być uznana za nielegalna, nawet jeżeli to się później w sądzie nie obroni, no to jeżeli z tego są jakieś pieniądze, no to są później zarzuty prania tych pieniędzy. Więc no tu musimy o tym pamiętać, że ten komunikat prokuratury przedstawiony jest bardzo mocno, no ale właśnie to jest część tych rzeczy, które się standardowo w sprawach gospodarczych w Polsce zawsze pojawiają. i to nie do końca jest istota samej sprawy. No a istotą to, o czym rozmawialiśmy, to jest kwestia loterii, kwestia e-booku, kwestia VAT-u i tych rzeczy, które tutaj jakby stanowią no to materię najbardziej kontrowersyjną.
Mhm. Właśnie, główny zarzut prokuratury dla Budy to jest zaniżanie wpływów podatkowych ze sprzedawanych przez niego losów na loterii. Wyjaśnijmy może, panie Macieju, pan Maciej Binkowski, jak szerzej ten mechanizm wygląda w takich sprawach.
Prokuratura nie udostępniła niestety nam wszystkich akt sprawy, więc możemy sobie jedynie domniemywać, natomiast tam mieliśmy podstawę taką, że e-booki, które sprzedawał Buda, czyli Kamil L., były opodatkowane 5% stawką VAT-u, przy czym generalnie nagrody, czyli auta, były opodatkowane 23% stawką VAT-u. Jeżeli więc weźmiemy tą różnicę, są tutaj dwie opcje, bo mamy tutaj w jednych tutaj, według jednych ekspertów, mamy taką sytuację, że w ogóle to nie powinno być w ogóle opodatkowane i w związku z tym, znaczy sprzedaż tych e-booków i w związku z tym nie było prawa do liczenia w ogóle tych 23% stawki VAT-owskiej. I to byłoby w takim układzie de facto uszczuplenie należnego podatku VAT, no to też de facto jest kwalifikowane praktycznie tak samo jak jego wyłudzenie w zasadzie. Ewentualnie, jeżeli stawka została zastosowana za niska, zamiast 5% powinna być pełna stawka VAT, no to wiadomo też, że w takim układzie odliczenie tych VAT-u z tego było nieprawidłowe, to tak samo mamy tutaj zmniejszenie należności VAT-owskiej. Tak czy inaczej, to jest główny zarzut prokuratury. Tak dzisiaj jeszcze sobie ono przeczytałem w prasówce, że do tego jest, mamy ulgę IP Box 5% zastosowaną podobno niesłusznie z uwagi na to, że tak naprawdę ulga IP Box obowiązuje tylko i wyłącznie przy projektach dotyczących takiej własności intelektualnej, a te e-booki to były, coś mówiąc szczerze, dalekie od jakichkolwiek badań i tym podobnych historii. Więc mamy tutaj zaniżanie ewidentnie VAT-u, natomiast nie jest to karuzela VAT-owska raczej i to też chciałbym podkreślić. Według mojej oceny.
Zanim jeszcze do tego przejdziemy, to może jeszcze skupmy się na tych e-bookach, bo dlaczego to właśnie one? Dlaczego one zostały użyte, a nie coś innego? Bo też dla tych, którzy nie wiedzą w ogóle, jak to wyglądało, no to Kamil L. organizował loterię. Można było otrzymać los po tym, jak się kupiło e-booka. Dlaczego akurat ten e-book?
To może ja tutaj powiem, bo tak naprawdę kwestia tej loterii promocyjnej, to musimy pamiętać o tym, że to jakby jest istota tej sprawy. I my też mamy informację, bo po tym live'ie na grupie Biało Kołnierzyki zgłosiły się osoby powiązane troszeczkę ze sprawą, które pokazały, że w ogóle w samym początku to miało być jako konkurs, tak? A konkurs a loteria to są dwa różne sposoby działania. Konkurs to gdzieś tam elementy twórcze, nie wymaga to zezwolenia, zgłoszenia. Loteria promocyjna, no to już mamy ten element losowości i ona wymaga zgłoszenia do władz skarbowych. Przy czym loteria promocyjna takiej strictej wody, no to to jest to, że rzeczywiście mamy jakiś produkt, kupujemy te produkty i przy okazji niejako tego zakupu tych produktów mamy losowanie jakiejś nagrody. Tu to nie była jakby wedle interpretacji prokuratury absolutnie loteria promocyjna, czyli to na co było zezwolenie, tylko to była loteria hazardowa, gdzie ten e-book był pozorem do tego, żeby rzeczywiście kupić tak naprawdę to, co było najistotniejsze, czyli los, a sam e-book był bez wartości. Czyli to było odwrócenie tego, że tak jak w loterii promocyjnej mamy ten produkt, który kupujemy i przy okazji jako mamy tą loterię, to tutaj jakby główną ideą była właśnie loteria hazardowa, że i ten e-book był pozorny, bo musimy pamiętać o tym, że w Polsce, jeżeli chodzi o skarbówkę, no to papier przyjmie wszystko. To, że mamy zgodę na loterię promocyjną, to, że mamy e-book, to jakby nie oznacza, że skarbówka tą interpretację przyjmie. Jeżeli rzeczywiście ten e-book wydawał się być pozorny, bez żadnej wartości, bo to były takie e-booki, nie wiem, czy pan redaktor wie, od backstage'u tego całego kanału, czyli wartość była dość niska i w prokuraturze po prostu przyjęto interpretację, że te e-booki były tylko i wyłącznie pozorną działalnością i nie były to produkty, które były w ramach loterii promocyjnej promowane, a główną ideą właśnie była idea hazardu i loterii z nagrodami, która w pewnym momencie stała się dość powszechna w polskim internecie, więc ja domyślam się, że ktoś być może myślał, że znalazł jakąś lukę, tak, w prawie rzeczywiście, że te e-booki można sprzedawać. No i przy pewnych tak naprawdę obrotach okazało się, że to zwróciło uwagę prokuratury, tym bardziej to wskazuje na to, że dla nieoficjalnych informacji w dniu aresztowania Buddy powołano specjalny zespół Ministerstwa Finansów właśnie do takich loterii internetowo-hazardowych opartych o e-booki.
Tak, właśnie nawet ministerstwo zapowiedziało tworzenie takiego specjalnego departamentu do zwalczania tej formy przestępczości. A czy to mogły być też inne produkty, czy coś innego oprócz tych e-booków, czy one są jakieś takie kluczowe, są przyjazne dla jakichś takich form omijania na przykład, czy uszczuplania podatku?
Przede wszystkim chodzi o skalę, tak? No to bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o skalę internetu, to jeszcze teraz Maciek mnie też poprawi, jeżeli się mylę, że no, wykonano to przy okazji tego produktu edukacyjnego jako produkt cyfrowy. I tak jak mamy normalne, powiedzmy, sytuacje kryminalne czy VAT-owskie, to jeżeli mamy produkt fizyczny, no to rzeczywiście to nas ogranicza. Tutaj z racji tej skali internetu, no to ten produkt cyfrowy, no to był wymarzonym wehikułem, tak?
Mhm. Dokładnie tak. No, po prostu mniej pieniędzy zainwestowanych w logistykę, nie trzeba uprawdopodobnić faktycznego przepływu towarów w jakimś tam stopniu, jak powiedzmy w karuzelach. To jest bardzo szybko zbywalne, więc to świetne. Idealnie się do takich celów nadaje, można powiedzieć.
A czy z panów doświadczenia takie loterie i właśnie korzystanie z tych e-booków to jest częsty jakiś taki schemat wśród różnych organizatorów, no nie chcę mówić, że zawsze przestępców, ale osób, które gdzieś próbują w ten sposób na przykład uszczuplić ten podatek, pan Maciej Binkowski.
No co, z tego, co się zorientowaliśmy już tutaj, to tak, no dosyć ten temat był popularny wśród na polskim YouTubie, w miarę, do tej na pewno, natomiast e-booki ciężko też mi powiedzieć jednoznacznie, bo nie chciałbym jakichś rzucać statystyk z kosmosu wziętych, gdyż jednak nikt de facto takich nie prowadzi. Natomiast jestem zdania osobiście, że Urząd Skarbowy zacznie się temu dosyć poważnie teraz przyglądać po prostu i zaczną śledzić tego typu działalność i być może zostaną naliczone kolejne jakieś podatki. Nie sądzę, żeby jakieś duże zatrzymania były tak znane jak w przypadku Buddy, tak znanych osób, natomiast może się tam zadziać trochę z kontrolami skarbowymi.
Wspomniał pan wcześniej, że ta sprawa to nie jest przykład takiej typowej karuzeli VAT-owskiej. Dlaczego?
Tutaj świadczy o tym kilka przesłanek. Po pierwsze, nie mieliśmy typowego obrotu karuzelowego towarem, a po drugie, co jest bardzo nietypowe, dla tego typu spraw mieliśmy bardzo duże kwoty zajęć majątkowych, gdzieś bodajże w okolicach 100 milionów złotych. Przy typowych karuzelach zwykle te pieniądze są wytransferowane za granicę po prostu i tak naprawdę prokuratura nie ma za bardzo czego zajmować. Natomiast tutaj de facto zajęła majątki kilku osób, nie tylko Buddy. Tu też chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Dlaczego to tak wygląda, że ten majątek był rozbity na kilka osób? Otóż też dotarliśmy do osoby z otoczenia Buddy i ta osoba powiedziała nam, że po prostu Kamil L., zakładając firmy na kilka osób, w tym między innymi Grażynkę i tak dalej i jakichś tam swoich znajomych, chciałem się odwdzięczyć za czasy, w których oni mu pomogli, kiedy on po prostu no, finansowo nie stał najlepiej. I dlatego te firmy były po prostu rozpisane na jego znajomych. To nie jest tak, że to były jakieś typowe słupy, Buddy i tak dalej, jak się czasem mówi w komentarzach. Wierzę, że tak mogło faktycznie być.
Mhm. Bo też pamiętam z czasów, kiedy media opisywały mafie VAT-owskie i walkę z nimi w ostatnich latach, no to często właśnie było spotykane to, że raz tego majątku prokuratura nie była w stanie w ogóle ściągnąć, zabezpieczyć, bo on już został wyprowadzony, a dwa, to też chyba charakterystyczne było to, że wszystkie firmy były zakładane na słupów, prawda?
Tutaj. Dokładnie tak to zwykle wyglądało, ponieważ to był zawsze najbezpieczniejszy transfer tego majątku dla przestępców VAT-owskich. Natomiast tutaj cień pewien rzuca na Kamila L. Znajomość z osobą, która faktycznie w Niemczech została bodajże już skazana za uwłudzenie podatku VAT. Natomiast to też chciałbym podkreślić, że o niczym nie musi świadczyć, ponieważ to, że nawet Kamil Budda znał jakąś osobę wyłudzającą VAT, to nie znaczy, że współdziałał w nim w jednej grupie. To też, a komentarze to od razu po prostu w internecie narzucają taką narrację, że skoro był tam nawet bodajże u tego pana w Monako, no to od razu musiał też uczestniczyć w wyłudzeniu VAT na samochodach i tak dalej. Niekoniecznie. Tak wcale to nie musiało wyglądać.
Panie mecenasie, a czy właśnie to, że ten majątek był w Polsce, że nie był prawdopodobnie wyprowadzany za granicę, że nie pojawiają się w tej sprawie, jak na razie wiemy, tak zwane słupy, czy to jakoś działa łagodząco dla osób, które są podejrzewane w tej sprawie?
Znaczy sąd, jakby ciężko tutaj domniemać, jak sąd weźmie pod uwagę, natomiast prawda jest taka, że Polska jest takim krajem, gdzie jest bardzo dużo rodzajów działalności, które no, można uznać za kontrowersyjne, legalne, nielegalne. Ostatnio nawet cinkciarz oberwał od KNF-u zabraniem zezwolenia. No bardzo dużo mamy takich sytuacji, gdzie rzeczywiście ktoś w Polsce prowadzi działalność i może się zdarzyć na przykład to, co było w przeszłości, jak mieliśmy portale landingowe, że ktoś zostaje wpisany na listę ostrzeżeń KNF i został mu wypowiedziane wszystkie rachunki bankowe. To bardziej trzeba patrzeć sobie w taki sposób, że każdy, kto prowadzi działalność w Polsce, jeżeli rzeczywiście liczy się z tym, że ona może być zinterpretowana w taki sposób, a nie inny, to może się później okazać, że bez rozbicia tej struktury troszeczkę na różne przedmioty zagraniczne, on nie będzie w stanie w ogóle się bronić. Dlatego, że dzisiaj, jeżeli rzeczywiście nawet mamy rację w sporze prawnym i musimy to udowodnić w sądzie, pokazać, że jesteśmy niewinni, no to powinniśmy mieć zabezpieczone co najmniej środki na obronę, czy to na wsparcie adwokatów, czy to tak naprawdę na kwestię jakiegoś researchu. Bo bardzo często w Polsce się zdarza tak, że nawet jeżeli mamy jakąś medialną akcję, gdzie coś jest na początku pokazywane jako mafia, jako przestępcy, później się to niestety w sądzie nie broni, a wręcz czasami nie dociera do aktu oskarżenia. Więc jeżeli wtedy rzeczywiście ktoś zawczasu tą strukturę swoją sobie rozbił, i nie mówię tu oczywiście o słupach, tylko o realnych strukturach, gdzie rzeczywiście każdy ten majątek gdzieś tam z tyłu głowy chce chronić, to zapewnia sobie taki fundusz, żeby rzeczywiście przed polskim sądem się obronić. Dzisiaj tak naprawdę to wygląda w sprawie Kamila L. nie jako jakby planowane działanie rzeczywiście, że on chce pokazać tym, że jest uczciwy, tylko bardziej jakby pewna niefrasobliwość, że w ten sposób te struktury tej firmy, która no działała w sposób, jak dzisiaj można powiedzieć, co najmniej kontrowersyjny, ułożono, że skala tego, tak jak Maciek powiedział, zajęcie jest bardzo, bardzo duża. No i dzisiaj no, ciężko będzie domniemywać, na jakim stopniu on będzie rzeczywiście w stanie się z tego wybronić, no bo mówię, jeżeli ta struktura byłaby szersza, rozbita na kilka innych jurysdykcji, to co najmniej możemy w Polsce z takimi oskarżeniami uczciwie przed sądem dowodzić, że jakby to, co robiliśmy, było legalne. Jeżeli tego nie mamy, no to państwo polskie oczywiście bardzo mocno nam utrudni obronę.
A jeżeli chodzi o ten majątek, który został zabezpieczony, bo on jest dosyć spory, prawda? O łącznej wartości 140 milionów złotych, 51 luksusowych samochodów, nieruchomości i środki zgromadzone na rachunkach bankowych w wysokości ponad 77 milionów złotych. Czy panowie w swoim doświadczeniu zawodowym spotkali się z taką sprawą, gdzie prokuratura już na etapie postępowania przygotowawczego zabezpieczyła tak duży majątek?
To może ja szybko zacznę. Ja miałem kiedyś, bo tak jak pan redaktor usłyszał od Maćka wcześniej, to jest bardzo dziwne, raczej to się nie zdarza, ale taka skuteczność jest dość rzadka. Ja miałem kiedyś sprawę, która jeszcze nie doszła do prawomocnego zakończenia, sprawę pewnej firmy medycznej z Wrocławia, gdzie oczywiście też prezes nawet był na okładkach Pulsu Biznesu, był uznany za dość znaną osobę, jeżeli chodzi o środowisko medyczne. I w pewnym momencie jakby przy sprzedaży obligacji okazało się, doszło rzekomo, to czekamy na wyrok sądu, do nadużyć. Bardzo duża skala osób poszkodowanych i tu rzeczywiście było też tak, że to była bardziej kwestia psychologiczna, że on czuł, że nic mu nie grozi, czuł się bardzo pewnie, jeżeli chodzi o te zarzuty. Najpierw trafił do aresztu, a później cały jego majątek, który był w Polsce, nieruchomości, spółki i luksusowe samochody również zabezpieczono na kwotę, chyba pamiętam, że to było 60% około kwoty wyliczonej szkody. Więc takie sytuacje się zdarzają, ale bardzo rzadko.
Tak, ja akurat dobrze opisywałem przypadek firmy MGM SA, gdzie skarbówka zabezpieczyła właściwie kwotę 70 milionów złotych, ponad zajęła na kwoncie firmy. No i oczywiście po kilku latach bojach w sądzie okazało się, że właściciel tej firmy jest niewinny, że nie było żadnego tam wyłudzania VAT-u. Urząd Skarbowy to oddał, natomiast jeżeli chodzi o typowe karuzele, no to oni zatrzymują zwykle takie środki, które są na bieżącym obrocie, tak to ujmę, czyli to są kilka milionów złotych, może 10, może troszkę więcej, ale raczej tych głównych pieniędzy nie zajmują, no taka jest specyfika karuzel typowych. Tutaj tego nie było, więc to jest bardzo mocna przesłanka, że nie możemy mówić o jakimś celowym mega wyłudzaniu VAT-u, bo ten majątek naprawdę byłby wyprowadzony prawdopodobnie. No przy tym poziomie. Nie wierzę, że Budda nie miał dobrych doradców, dysponując takimi pieniędzmi, mógł sobie pozwolić na najlepszych prawników, to też trzeba wziąć pod uwagę.
No tak, bo jak wcześniej wspomnieliśmy, to właśnie chyba ten wątek wyprowadzenia tych finansów, zabezpieczania, prawda, to często jest charakterystyczne jednak dla takich dużych mafii VAT-owskich, prawda. Tutaj raczej to było takie zaskakujące i chyba to zdziwiło tak naprawdę bardzo wielu, że ten majątek został w Polsce. Ale oprócz jeszcze tych zarzutów, o których już pokrótce omówiliśmy, mamy również wątek prania brudnych pieniędzy. I w przypadku Buddy miało to polegać na udzielaniu pożyczek fikcyjnych, jak twierdzi prokuratura, różnym podmiotom często powiązanym. Czy to w jakiś sposób już nam mówi o tej działalności Buddy? No bo rozumiem, że jest to też również jakiś mechanizm charakteryzujący przestępcze działanie, tak?
Pan może ja zacznę. Pożyczki między podmiotami powiązanymi w ramach grup kapitałowych, czy też do samych właścicieli, czy powiedzmy w jakiś sposób na transfer środków, są czymś powszechnym. I tutaj nie jest absolutnie nic nielegalnego, żeby takich pożyczek udzielać. Ja kiedyś rozmawiałem z prokuratorem i też mieliśmy pewien spór na ten temat. On powiedział wprost to, co też jakby mówimy, jak w Polsce często wygląda sprawa gospodarcza, że jakby on z takim przedsiębiorcą, który takich pożyczek udzielał, usiadł po prostu na przesłuchaniu, to on by po kilku godzinach wiedział, że te pożyczki są pozorne, tylko dlatego, że ta osoba by się przyznała. No i temu też jakby to, o czym mówiliśmy, na grupie Białką Jerzyki służy ta cała akcja i tymczasowe aresztowanie, bo udowodnienie w sprawie gospodarczej pewnych wątków, nadużyć, zamiaru działania w zakresie pokrzywdzenia jest bardzo trudne. Jeżeli rzeczywiście pewne rzeczy nie są zrobione dobrze, nie mamy ekspertów od prawa gospodarczego, jest bardzo trudne. Przyznanie się w zakresie współpracy z organami postępowania załatwia tą sprawę. I wtedy rzeczywiście, nawet jeżeli takie pożyczki były zupełnie realnymi, normalnymi pożyczkami, ale ktoś w czasie przesłuchania przyzna się, że to było robione jako pozorne i nigdy nie było zamiaru ich spłaty i tylko wyłącznie chodziło o przelanie pieniędzy za granicę, no to w tym momencie już prokurator składa ręce, no mówi, co ja mam pomóc, jak mi się przyznał, tak? No i jakby załatwia tą sprawę gospodarczą, a udowodnienie tego, jeżeli rzeczywiście ktoś by odmówił składania zeznań, czy absolutnie nie przyznawał się do tego, no to zupełnie inaczej sprawia jakby pozycję prokuratora i to, co Maciek wcześniej powiedział, zdarza się nawet przy takim ogromnym zajęciu, po prostu ktoś wygrywa później w sądzie, bo prokurator nie jest w stanie udowodnić, że te rzekomo nielegalne pożyczki takimi właśnie były.
No tak, bo bardzo trudno jest udowodnić, że pożyczka jest nielegalna, prawda? No bo to po prostu komuś się pożycza i ktoś twierdzi, że te pieniądze
są... To zależy, jak głęboko prześledzimy przepływy finansowe, bo inaczej. Zacznijmy może od tego, że każdy transfer, jeżeli mamy, bo to o ile dobrze pamiętam, to chodziło o pożyczki zagraniczne, że pieniądze płynęły za granicę. Każdy transfer jakichś finansów musi mieć jakąś podstawę, bo działy AML, czyli Anti-Money Laundering, czy przeciwko praniu pieniędzy w banku, patrzą, są mechanizmy, tak samo Główny Inspektorat Nadzoru Finansowego to ma, i jeżeli mamy przykładowo, chcemy wytransferować na przykład, nie wiem, 10 milionów złotych z Polski, no to możemy zrobić to na fakturze na przykład, ale możemy też udzielić pożyczki jakiemuś podmiotowi. I wtedy, jeżeli tych pożyczek byłoby dużo i te pieniądze gdzieś tam od tych podmiotów, które trafiły, przykładowo, polski podmiot daje pożyczkę do czeskiego podmiotu, z czeskiego podmiotu to gdzieś wędruje na Kajmany i prokuratura to ustali, no to jest już pewna przesłanka, że te pieniądze gdzieś mogły po prostu przejść typową ścieżkę legalizacji i zostać gdzieś po drodze wyprane. To też, mówię, to zależy jak daleko sięgniemy w łańcuchu przepływów finansowych. To jest tak naprawdę kluczem do rozwiązania tej zagadki, czy dana pożyczka mogłaby być potraktowana jako nielegalny transfer środków typowo pozwalających uniknąć ich zajęcia, czy też po prostu była to zwykła pożyczka między przedsiębiorstwami. Na tej zasadzie.
Bardzo dużo emocji w tej sprawie budzi areszt tymczasowy, zarówno dla Buddy, jak i jego partnerki. Już pan mecenas wspomniał o tym, że jest to pewna technika, prawda, stosowana przez prokuratorów. Ale czy tutaj możemy mówić o jakimś nadużyciu, że ten areszt jest niepotrzebny? No bo mówi się w Polsce o tym, że ten areszt tymczasowy jest często w naszym kraju nadużywany, ale czy w tym wypadku prokurator miał podstawy, żeby ten areszt zastosować bez jakiejś takiej większej krytyki?
Znaczy tak, jeżeli chodzi o ogólnie problem systemowy aresztu wydobywczego, no to, to nawet organizacje międzynarodowe nam mówią, że my go mamy.
Zresztą sam Adam Bodnar, który jest dzisiaj prokuratorem generalnym, to jeszcze jako członek Fundacji Chrystiańskiej Fundacji Praw Człowieka również o tym często donosił, że ten areszt jest tutaj w Polsce nadużywany.
Dokładnie tak. I w momencie, kiedy mówimy ogólnie o tym temacie, no to to już od dawna jest. Tym bardziej, że skuteczność takiego wniosku o areszt to jest około 90%, czyli sądy mają bardzo mało czasu na zapoznanie się z aktami, bardzo, bardzo szeroko ten środek stosują. No to już jakby mówię, organizacje się opowiadały na ten temat. Ja znam bardzo dużo opowieści naprawdę jak z horroru, kiedy przedsiębiorcy trafiali na areszt wydobywczy i byli poddawani pewnej grze operacyjnej. Natomiast w tej konkretnej sprawie no to by tak ciężko się wypowiedzieć. Niemniej te informacje pokazujące o tym, że to jest człowiek, który w świetle tych zarzutów chciał gdzieś tam za tą granicę wyjechać, no to mogą to uzasadnić w takim stopniu rzeczywiście. Jeżeli tam być może w jakichś komunikatorach, w rozmowach pojawiło się, że on już o tym rozmawia, może jakieś bilety kupił, na pewno jest to wniosek uzasadniający to. Natomiast jak powiedziałem, w sprawach gospodarczych większość jest tego, wszystko wynika z dokumentów, a kwestia aresztu, no to bardziej tak jak mówiliśmy, kwestia ułatwienia pewnych rzeczy związanych z tą grą psychologiczną, że ktoś żyjący na pewnym poziomie nagle trafia do celi z kilkoma osobami, często nawet dobieranymi specjalnie i rzeczywiście przez ten okres aresztu tymczasowego ma dużo mniej uprawnień niż osoba, która jest osadzona już po prawomocnym skazaniu.
A czy ostatnie, mówiąc w cudzysłowie, ucieczki, choć tak naprawdę to były ucieczki osób podejrzanych o różne czyny, mówię tutaj o Sebastianie M., który uciekł za granicę, przed, żeby uniknąć odpowiedzialności karnej, czy również sprawa twórcy marki Redis Bet, czy to też wpływa jakoś na dzisiaj na prokuratorów, że jednak i na sądy, które zatwierdzają te areszty, żeby jednak no, nie wypuszczać tych podejrzanych, no bo później to rodzi skandal, prawda?
Tu bardziej była kwestia indywidualna i to znamy z mediów, że w tym przypadku wypadku, no to tak naprawdę to była pewna jakby opieszałość, może to za dużo powiedziane, natomiast w samym początku te czynności, że były prowadzone w dość specyficzny sposób i można było tą osobę zatrzymać od razu i nie byłoby wtedy tego ryzyka, no bo jeżeli byłoby tak, że każdego wypadku drogowym aresztujemy, no to też jakby nie ma co popadać w paranoję. W drugim przypadku no to też kwestia jakichś nadużyć finansowych osoby, która robiła rzekomo jakieś nielegalne interesy z władzą, no to też jakby pan redaktor może sobie dopowiedzieć, dlaczego on mógł ten kraj opuścić. Natomiast jakby wybranie takich wyjątków potwierdzających regułę, że areszt tymczasowy jest okej, no to ja bym tak daleko nie szedł, dlatego że tak jak mówię, ja z kolei pracując z przedsiębiorcami, gdzieś tam zakładając spółki w Polsce czy za granicą, chronić majątki, no to takich sytuacji z horroru się nasłuchałem bardzo dużo, kiedy ten areszt absolutnie był nadużyciem, no i bardzo mocno przestrzegam przed tym, żeby to było traktowane też jako kara natychmiast, że ktoś coś zrobił, no i powinien być ukarany tym aresztem. To powinien być bardzo wyjątkowy środek i ja się podpisuję pod tym wszystkim, co organizacje międzynarodowe mówią, że powinien być stosowany wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.
Natomiast ja jestem tutaj, ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że mogły być jakieś, powiedzmy, zakulisowe naciski, bo jeżeli mamy kilka głośnych spraw, to politycy też patrzą na to, czy do nas, no, gdyby teraz na Buda uciekł, powiedzmy, za granicę, nie wyjechał, no to ludzie zaczęliby się naprawdę mega śmiać. Zresztą to, jak działają pod kątem PR-owym, widać chociażby po powołaniu tej komisji do spraw lotej, prawda? O której pan redaktor wspomniał na samym prawie początku. No, szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest akurat taka konieczność powoływać taki twór, Krajowa Administracja Skarbowa, celnicy i tak dalej. Spokojnie mogliby sobie bez tego poradzić, natomiast zrobiono to, żeby prawdopodobnie pokazać obywatelom, wyborcom, że państwo się angażuje w tego typu sytuacje i coś robi, więc mogą być jakieś tam wpływy, w mojej ocenie przynajmniej. Nie zdziwiłbym się w każdym razie.
Jaka przyszłość czeka w świetle tych zarzutów i na ewentualnego wyroku skazującego biznesy Buddy? Pan Maciej Binkowski.
Biznesu Buddy?
Tak, jaka przyszłość czeka no, w świetle tego, co się dzieje, prawda? No bo to uderza dosyć mocno no, w PR tych biznesów.
Jeżeli to poszły tam zajęcia majątkowe, to właściwie to jest, te biznesy są już skończone, można powiedzieć, na dobrą sprawę. Jeżeli Budda wyjdzie z więzienia, czy z aresztu, nie wiadomo, czy będzie osądzony, czy nie. Natomiast generalnie myślę, że może się jeszcze jakoś odbudować. Jednak mimo wszystko ma rzeszę swoich wiernych fanów, którzy i tak go bronią nawet w tej sytuacji. Więc jeżeli nie będzie zarabiał na loteriach, to może zarabiać na czymś innym. No ciężko mi sobie na ten temat coś teraz wyobrazić. Może nawet książkę wydać o swojej historii, chociażby też myślę, że bardzo dobrze by się sprzedała. Podejrzewam, że już nawet dostał propozycję od kogoś, żeby taką książkę napisać. Może wiele rzeczy robić, natomiast te biznesy, które akurat robił teraz, typu napoje energetyczne, nie wiem nawet, czy właśnie napoje energetyczne Dose, jego marka, no ile one się rozwinęły, czy tam poszły jakieś zdanie, ale tak, myślę, że tak. To też to wszystko może już zostać po prostu położone, bo nawet po takim skandalu duże sieci handlowe wątpię, żeby chciały handlować tymi napojami już na jakąkolwiek skalę. Ale to nie jest, ja bym tego Buddy nie przekreślał jeszcze, w każdym razie moim zdaniem może się odbudować, jeżeli nawet zostanie skazany, ale posiedzi krótko, no to i tak ma swoich fanów, którzy jakoś nie dadzą mu umrzeć z głodu, tak mi się wydaje.
Ale wspominali panowie też o historiach właśnie przedsiębiorców, którzy, no tutaj załóżmy taką wersję, że byłby uniewinniony, prawda? No to jednak to potężnie wpływa na te biznesy i chyba trudno później no odbić się i nawet jakiekolwiek odszkodowanie od Skarbu Państwa no chyba nie jest w stanie temu wszystkiemu zaradzić.
Teoretycznie jest to możliwe, że uzyskać odszkodowanie od Skarbu Państwa, natomiast w praktyce, żeby do tego doszło, bardzo rzadkie przypadki, jeżeli nawet ktoś wnosi jakąś wysoką kwotę odszkodowania, to zwykle dostaje kilkukrotnie mniejszą. To gdyby się okazał niewinny, gdyby powiedzmy wyceniono straty przykładowo na kilkadziesiąt milionów złotych prowadzonych przez niego biznesach, żeby uzyskać takie pieniądze od Skarbu Państwa, mega ciężko. Natomiast na pewno byłyby kancelarie, by się znalazły, które by go reprezentowały na tyle, że coś mógłby wywalczyć. Ale to nie wchodźmy to, nie spekulujmy, bo nie wiem, czy jest winny, czy niewinny. Ciężko powiedzieć, jak to będzie wyglądać.
A z doświadczenia, jak panowie typują, że raczej takie sprawy, gdzie już są zarzuty, no nie ma jeszcze aktu oskarżenia, no i znając życie w takich sprawach, to trochę poczekamy, ale one raczej statystycznie kończą się skazaniem, czy niekoniecznie?
Sprawa ogólnie, gdzie jest akt oskarżenia, no to tak naprawdę w Polsce około 90% to jest skazanie. Natomiast do aktu oskarżenia to jest jeszcze długa droga i to jest bardzo ciekawa historia, dlatego że Budda ma dalej na YouTubie prawie 2,5 miliona subskrypcji. Więc prawda jest taka, że jeżeli on rzeczywiście znalazłby sposób, żeby ten kanał żył i może w innej formie zarabiał, to tak naprawdę to jest ogromny potencjał, bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli ktoś to jest na pierwszej linii swojego biznesu, jest zatrzymany i ta firma zwyczajnie pada, dlatego że on nie może nią prowadzić osobiście, to często się zdarza, to jest już zupełnie inna sytuacja niż biznes internetowy, gdzie tak naprawdę mógłby dać loginy do kanału komuś. Jeżeli rzeczywiście ktoś inny by był w stanie regularnie tam wrzucać filmy, transakcjonować proces, robić tak naprawdę materiały, które być może były nagrane, no to on może zarabiać de facto będąc zatrzymany, bo w tym momencie ten kanał jest oderwany od niego, te loginy może mieć ktoś inny. I to też jest ciekawa sytuacja, bo polskie organy troszeczkę chyba tutaj nie nadążają z tą rzeczywistością internetową, no bo ta skala jego na YouTubie jest na tyle duża i ci fani dalej wyrażają takie poparcie, że nawet jeżeli byłby skazany, ja myślę, na to by wiele osób byłby przekonać, że on został niesłusznie skazany. Natomiast na pewno nie ma co liczyć na odszkodowanie, jeżeli byłoby coś nie tak w przyszłości i uznano by rzeczywiście, że jest niewinny, dlatego że już wiele historii mieliśmy takich, gdzie legalne biznesy były położone przez Skarb Państwa, no i później to odszkodowanie, tak jak Maciek powiedział, by symboliczne. Natomiast tutaj on sam ma jeszcze dalej taki potencjał internetowy, który może wykorzystać, że bardzo bym był ciekaw, jak to będzie się toczyło, dlatego że pierwsza osoba ma taką sytuację, że tak znany influencer jest zatrzymany, a dalej jakby może nadawać. Czyli dalej jakby teraz te loginy do kanału i materiał, który by z jego otoczeniem przesyłał, dalej tak naprawdę kanał może żyć.
I chyba to też ciekawe jest w tej sprawie, że ewentualna przestępcza działalność Buddy nie była wycelowana w interes prywatny, prawda? Bo tam nikt z osób, które z nim gdzieś tam współpracowały, czy kupowały te losy i tak dalej, te osoby nie zostały oszukane, prawda? Bo jeżeli ktoś tam wygrywał te samochody, no to je otrzymywał. Tylko tu jest jednak, no stracił Skarb Państwa. To już tak bardzo nie dotyka ludzi, prawda? Nie powoduje, że ktoś jest zły na tego twórcę i od niego się oddala, prawda?
Bo powiem tak, bo też nie wiemy tak naprawdę, czy jakie osoby otrzymywały te nagrody. Czy to były osoby podstawione, czy to byli faktycznie zwycięzcy. To tego też ciężko się wypowiedzieć. 50-50, powiem szczerze. Ja nie wiem. Maciej, wiesz?
Też na pewno wyglądało to tak, że to faktycznie zwycięzcy. Tak było przedstawiane. Natomiast wiadomo, że można to przedstawić i to ostatnio była kontrowersja na kanale pana Mr. Beast, najbardziej znanego chyba youtubera na świecie, gdzie wyszły kontrowersje, że właśnie wygrywał osoby postawione. Więc nie wykluczałbym też takiego scenariusza. Natomiast na pewno dalej przy tym kapitale i przy followersach, tak jak powiedziałem, potencjał do tego, że on PR-owo się obroni, jest. I mieliśmy takie sytuacje w przeszłości wielokrotnie, a nawet to było jeszcze przed czasami internetu, no bo no dzisiaj nie szedłbym tak daleko, żeby to porównywać, natomiast na niektórych kanałach są porównania z panem Kluską, który dzisiaj jest tak naprawdę legendą, jest prelegentem, mimo oskarżeń, które mu przeciwko niemu kiedykolwiek wysunięto. I są takie historie w Polsce. Natomiast tak jak powiedziałem, dzisiaj nie możemy niczego przesądzać, bo takich akcji spektakularnych, połączonych służb widzieliśmy bardzo dużo, a później się okazywało, że te zarzuty były dęte z pani.
Co grozi? Jaka kara Kamilowi L? Pan mecenas?
Znaczy, tu zależy to wszystko od klasyfikacji, tak? Ja na to bym nie spekulował, bo w ostatnim czasie te przestępstwa VAT-owskie zostały bardzo mocno zaostrzone, jeżeli chodzi o kary, łącznie co zbrodnią VAT-owską, bo to są te najpoważniejsze przestępstwa. Natomiast na dzisiaj, bez znajomości, jak nie będę spekulował, tutaj już kogoś widział na długie lata w więzieniu, bo może się okazać, że te zarzuty się nie obronią i tak naprawdę te zarzuty, które się obronią, czy ewentualnie będzie skazany, to było to najbardziej te błahe zarzuty, te rzekomo najbardziej błahe, czyli kwestia nielegalnej loterii, czy kwestia rzeczy związanych z tak naprawdę tą formą rozliczenia, która jest być może bardziej kwestią interpretacji, a tak jak powiedzieliśmy, te zarzuty najpoważniejsze, które w ostatnim czasie bardzo mocno zaostrzone, czyli kwestie karuzel VAT-owskich, zbrodni VAT-owskich, no to my nie widzimy tutaj aż takich typowych objawów tego schematu, żeby móc powiedzieć rzeczywiście, że to było w tej sprawie, to co to miało miejsce w tej sprawie.
Pan co, panie doktorze, powiem, powiem szczerze, się dosyć zdziwił, gdyby Kamil L. dostał jakiś naprawdę, gdyby został uznany winny, żeby dostał jakiś wysoki wyrok, typu, nie wiem, 15 lat na przykład, więzienia, bezwzględnego oczywiście. Znając sytuację, gdzie były prawdziwe karuzele, gdzie byli przestępcy tacy naprawdę, gangsterzy, którzy mieli na sumieniu nawet zabójstwa i tym podobne historie, i oni dostawali po 5, 6, 7, 8 lat wyroków za wyłudzenie wielu milionów złotych, to tutaj gdyby dostał wyższy wyrok niż kilka lat, to naprawdę byłbym zaskoczony. Już nie mówiąc o 15-letnim wyroku, powiedzmy, czy wyższym niż 10 lat na przykład.
To no tak, bo to byłby... też trzeba brać też to, że jednak jest to osoba niekarana w przyszłości, prawda, dosyć w młodym wieku, to też wpływa, prawda, na decyzję sądu.
Dokładnie, bo to też osoba, która właśnie z otoczenia Budy powiedziała coś takiego. Znaczy, ja nie mówię, że to jest prawda, że tak faktycznie było, natomiast powiedziała taką rzecz, że Kamil L. trochę się zachłysnął tymi pieniędzmi, że on może do końca sobie nie zdawał sprawy, czy to jest w sumie 100% legalne, czy nie, jacyś tam doradcy wokół niego się kręcili, różni ludzie, którzy mówili mu, słuchaj, to jest okej, w porządku, nic ci nie będzie, zarabiacie ładnie, jest fajnie. Być może ze względu na młody wiek, brak doświadczenia życiowego, no nie jest to też osoba jakaś, nie wiem, biegła w tematach prawnych i tak dalej, żeby sobie mogło to dostatecznie ocenić, natomiast możliwe, że po prostu trochę się zagubił, być może zaufał z nieodpowiednim ludziom, może uznał, że jakoś to będzie, ale nie sądzę, żeby to był taki twardy przestępca zadeklarowany, który mówi, słuchajcie, tu sobie pracujemy schemat, będziemy tak i tak wyłudzać ten VAT, będzie fajnie i w ogóle szukamy państwo i będzie super, stworzymy sobie grupę przestępczą. No to jakoś tak nie pasuje mi do tej sytuacji, to powiem szczerze.
Dziękuję bardzo panom za udział w dzisiejszym programie. Gośćmi podcastu był mecenas Maciej Oniszczuk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Oraz pan Maciej Binkowski. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
To wszystko w dzisiejszym podcaście. Ja się nazywam Mateusz Kapera. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku.
Materiał dowodowy. Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na player.radioz.pl i na najważniejszych platformach streamingowych. Radio Z i już.
Nie podpalamy świat. będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest. Za czym tak gnasz? Po co ci to? Zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Swój czas, weź garść swój czas. Zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluje, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To co złe znieca i dwoi troi. Pokochaj go ręce i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie zbraniaj się, bierz wszystko jak jest. Bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Już nie uciekam, bo we mnie jest mistrz. Swój czas, weź garść swój czas. Zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluje, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odholuję, weź w garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Swój czas, weź w garść swój czas. Zanim ci życie nie powie, że pas.
Radio Z i już. special about the way that you move, baby. Każdy dzień był naszym dniem. Nie każdy sen doczekał się spełnienia. Nie każdy śmiech był śmiechu wart. Wśród tych dróg prowadził nas los, który drogi zmienia. Tylko ty, tylko ty, tylko ja, tylko ja. Ze sobą i dla siebie cały czas. I tak od wielu lat. Tylko ty, tylko ty, tylko ja. Tak było, jest i będzie. Nie zawróci nas z tamtej drogi czas. Ty jesteś obok mnie. Nie każdy deszcz był pełen łez. Nie każdy płacz przynosił ukojenie. Nie każda noc rodziła dzień. Lecz tamten czas pozwolił nam być zawsze blisko siebie. Tylko ty, tylko ty, tylko ja, tylko ja. Ze sobą i dla siebie cały czas. I tak od wielu lat. Tylko ty, tylko ty, tylko ja. Tak było, jest i będzie. Nie zawróci nas z tamtej drogi czas, gdy jesteś obok mnie. Tylko ty, tylko ty, tylko ja, tylko ja. Ze sobą siebie cały czas. I tak od wielu lat. Tylko ty, tylko ty, tylko ja. Tak było, jest i będzie. Nie zawróci nas z tamtej drogi czas, gdy jesteś obok mnie. Gdy jesteś obok mnie.
Czwarta. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. W szpitalu Rydygiera w Krakowie zmarł mężczyzna, który wczoraj podpalił się przed krakowską kurią metropolitalną. 47-latek oblał się benzyną i podpalił po 4 rano. Ogień ugasili przypadkowi kierowcy, używając gaśnic samochodowych. Śledztwo w sprawie tej tragedii wszczęła prokuratura. Noclegownie apelują o wsparcie, choć to dopiero początek niskich temperatur, potrzebujących będzie przybywać. A potrzebne są m.in. ubrania, termosy i słoiki na jedzenie. Ale nie tylko, mówi Radiu Z dyrektorka Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych w Lublinie, Renata Babiarz.
Potrzebujemy środków finansowych na zakup bielizny, ponieważ używane nie możemy wydawać. Natomiast potrzebujemy też ciepłych kurtek, ciepłej odzieży i nade wszystko obuwia, bądź przynajmniej wkładek, które możemy każdej osobie sobie wydać, żeby mogła zaopatrzyć się w te wkładki.
Służby apelują o zwracanie uwagi na osoby samotne. Jeżeli takie zauważycie, koniecznie zadzwońcie pod numer alarmowy 112. Bardzo spokojnie przebiegał tegoroczny Marsz Niepodległości, informuje stołeczna policja. Wydarzenie zabezpieczało 8 tysięcy funkcjonariuszy. Marsz odbył się pod hasłem Wielkiej Polski Moc to My. Według stołecznego ratusza przeszło w nim około 90 tysięcy ludzi, w tym politycy PiSu z Jarosławem Kaczyńskim na czele. Obowiązywał zakaz używania pirotechniki, ale część ludzi go zignorowała. Policja podaje, że do 21:00 funkcjonariusze podjęli interwencję wobec 164 osób. Spośród nich 94 miały właśnie materiały pirotechniczne. Mundurowi zabezpieczyli prawie 200 rac, blisko 500 petard i ponad 300 flar. Zatrzymali też 70 osób, 40 z nich miało narkotyki, a 10 było poszukiwanych, mówi komendant stołeczny policji Dariusz Walichnowski.
Były różnego rodzaju zdarzenia, ale to jest przypisane do tego rodzaju zabezpieczeń. Na chwilę obecną śmiało możemy powiedzieć, że zabezpieczenie przebiegło bez żadnych incydentów, bez żadnych zagrożeń dla tych wszystkich, którzy byli uczestnikami tego marszu.
Z okazji Święta Niepodległości życzę